Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Przepraszam, czy panu coś mówi nazwisko Stanisław Strugarek?
No pewno, to wuja Cesiu, no.
Stanisław Strugarek odszedł pół wieku temu, ale poznaniacy uśmiechają się na dźwięk jego nazwiska. Przedstawimy reportaż My wszyscy ze Strugarka, ale wcześniej zaczniemy od tematu, którym żyje świat. Muzułmani w Europie. Jak ten problem widzieli już wcześniej dwaj artyści, pisarz i twórca teatralny. Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Jest z nami Piotr Maciejewski.
Witam i o zdrowie pytam.
Który przeczyta ciekawe recenzje i fragmenty powieści Uległość Michela Houellebecqa. Wstrząśnięci jesteśmy wszyscy terrorystycznymi atakami we Francji. Piotr, ty w dzienniku, w każdym pewnie donosisz, co się w Paryżu dzieje.
Miałem akurat dyżur tej nocy i byłem też wstrząśnięty po prostu.
No, Europa zaczyna zastanawiać się, czy polityka multikulturowa nie wymaga korekty. I ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że artyści, także intelektualiści, pewne problemy widzieli już znacznie wcześniej. W 2008 roku Janusz Wiśniewski, ówczesny dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, wystawił autorskie przedstawienie Arka Noego, Nowy Koniec Europy. Mówił wtedy tak o tym projekcie, do którego zresztą zaprosił aktorów z różnych krajów.
Arka to jest miejsce, gdzie coś się ocala istotnego. Wybrane osoby, nosiciele niejako wybranych wartości, albo ci, którzy mają wota jakieś, to chcą je powiesić w miejscu ważnym. To jest sanktuarium. No tak jak Akropol, o którym pisał Wiśniewski, to jest Wawel, prawda? To jest katedra wawelska. O, tam są święte rzeczy, które my chcemy zachować, mieć w pamięci. One są ważne, one są wskazówką, one ocalają same w czasach potopu, one są w stanie ocalić. Tak jak święte słowa, z których my próbujemy sklecić przedstawienie. I tyle. No to jest historia potopu i końca Europy.
Wiśniewski mówił w swoim przedstawieniu: chronimy wartości, ale mówił też o jedności, o zbrataniu.
Buduje markę ze słów, które dadzą nam poczucie nieśmiertelności pewnych wartości. Wszyscy są różni i ta różnica jest błogosławiona. To dopiero ona nam pokazuje, jak możemy bardzo być razem, ponieważ u mety jesteśmy identyczni. U mety uczuć, rozpoznań, w tym, co najważniejsze. I to jest wielka lekcja jedności, to, co przeżyliśmy. I o tym też trochę jest przedstawienie.
Prapremiera przedstawienia Arka Noego, Nowy Koniec Europy, odbyła się pod koniec 2008 roku. Spektakl prezentowany był na kilku zagranicznych scenach, a w 2010 roku odbyła się w Teatrze Nowym niezwykle interesująca konferencja z udziałem tęgich głów. Pod wpływem tej konferencji napisałam felieton, który nie stracił, jak się okazuje, na aktualności.
Słowa z głowy.
Barbara Miczko-Malcher. Czy będziemy mieli w Poznaniu minaret? To pytanie wpisuje się w inne pytanie, szersze. Co nas czeka w Europie, która zapomniała o powodach, dla których upadają cywilizacje? I oto świątyniami są banki, giną wartości, tracimy tożsamość wypływającą z judeo-chrześcijańskich korzeni. W tej sytuacji Janusz Wiśniewski buduje na scenie Arkę Noego, Nowy Koniec Europy. Wrzuca do Arki wszystkie okropieństwa XX wieku. Przypomnienie tego doświadczenia ma nas wyrwać z szalonej galopady prowadzącej do zatracenia. Jego przedstawienie stało się punktem wyjścia do niedzielnej dyskusji w Teatrze Nowym podczas konferencji nazwanej Europa Teologiczna, Europa Polityczna. Grzechów wyciągnięto sporo. Agnieszka Kołakowska, oglądająca świat z paryskiej perspektywy, wskazywała na niepamięć komunizmu, pop-pamięć nazizmu, kwestionowanie zagłady Żydów, odrzucenie nauki i rozumu na rzecz telepatii, homeopatii, zastępowanie sakrum nowymi ideologiami. Trochę się pogubiliśmy. Europa prosi się o to, żeby ją dobić, stwierdził Antoni Libera, poprzedzając to stwierdzenie analizą Becketa i Mrożka. W spektaklu Wiśniewskiego nadzieję przynosi człowiek w turbanie. Czyżbyśmy w Europie czekali na nową teologię? Europa jest chora. My mamy lekarstwo dla niej. Tym lekarstwem jest islam, uważają liderzy muzułmańscy. Uczestnik konferencji, profesor Uniwersytetu w Getyndze, Bassam Tibi, z pochodzenia Syryjczyk, jeden z najlepszych specjalistów od islamu, wyznał, że kiedy muzułmanie rozmawiają między sobą, mówią o islamizacji Europy. No ale jeżeli rozmawiają z Europejczykami, mówią o dialogu. Sam Tibi jest muzułmaninem i uważa, że żeby umieć żyć wspólnie w Europie, trzeba mieć większą wiedzę o islamie. No i trzeba odróżnić islam, który jest czystą religią, od islamizmu, który jest ruchem politycznym i nowym totalitaryzmem. W Europie żyje około 25 milionów muzułmanów. W połowie wieku ma być ich co najmniej dwa razy tyle. Europa muzułmańska to Europa bez tożsamości, przyznaje profesor Tibi. Europa musi znaleźć swój kompas, odbudować swój świat wartości. Od kilku lat w Poznaniu toczy się spór o komin starej papierni, który Joanna Rajkowska postanowiła zamienić w minaret. Rajkowska znana z projektu Palmy w Alejach Jerozolimskich, Palmy, która się tam nieźle zakorzeniła, w Poznaniu z realizacją minaretu ma kłopot. Ostatnio plastyczny kolektyw The Krasnals podjął próbę ośmieszenia Rajkowskiej, która notabene realizuje swoje pomysły za duże pieniądze. Joanna Rajkowska, odpowiadając Krasnalsom, stwierdziła: Gesie nie dotyka. Krasnalsów lepiej przemilczeć, niż męczyć sobie szare komórki na ich koszt. A ja uważam, że zanim postawi się taki nowy znak, jak minaret, w publicznej przestrzeni, znak, który zwiastuje poważne zmiany kulturowe, trzeba ruszyć głową. I to nie jedną. Felieton powstał 5 lat temu. Diagnoza, jaką postawił Janusz Wiśniewski w przedstawieniu Arka Noego Nowy koniec Europy, brzmiała: Europa jest chora, świat jest chory, ludzie odrzucili dekalog, wartości, trzeba budować Arkę. Kto się na tej Arce znajdzie? To było przedstawienie, w którym padały fundamentalne pytania. Wydarzeniem literackim ostatnich miesięcy w skali globalnej stała się kolejna książka Michela Houellebecqa, autora Cząstek elementarnych, książka zatytułowana Uległość. Mówiąc w skrócie, jest to historia o przejęciu władzy we Francji w 2022 roku przez partię muzułmańską. Nie wszyscy czytali Uległość, a więc trochę tę informację rozwinę. Bohaterem powieści Houellebecqa jest François, wykładowca literatury na Sorbonie, który zajmuje się w swojej pracy naukowej XIX-wiecznym prozaikiem Ismansem, autorem tzw. Biblii dekadentyzmu, powieści zatytułowanej Na wspak. François prowadzi zajęcia, romansuje i spotyka się z ludźmi ze swojego naukowego środowiska. I poprzez te spotkania i rozmowy śledzimy zmiany, które zachodzą we Francji, tej powieściowej Francji oczywiście. Bractwo muzułmanów wygrywa wybory i szybko następują zmiany na uczelni. Warunki dyktuje nowa religia, nowej muzułmańskiej partii rządzącej. Fragment powieści Uległość.
Według organizatorów przyszło 2 miliony osób. Według policji 300 tysięcy. W każdym razie nigdy w życiu nie widziałem takiego tłumu. Dokładnie o 14:00 pochód z Marine Le Pen na czele ruszył polami elizejskimi w kierunku Łuku Triumfalnego, gdzie o 15:00 liderka miała wygłosić przemówienie. Wyłączyłem dźwięk, ale jeszcze przez chwilę oglądałem sam obraz. Przez całą szerokość ulicy rozciągnięto olbrzymi transparent z napisem „Jesteśmy narodem Francji”. Na flagach niesionych przez uczestników widniały słowa Jesteśmy u siebie, które od pewnego czasu stały się jasnym i pozbawionym agresji hasłem narodowców podczas ich zgromadzeń. Burza wciąż zagrażała manifestacji. Ogromna chmura wisiała nieruchomo nad pochodem. Po chwili znudził mnie ten widok i wróciłem do lektury. Marie-Françoise oddzwoniła kilka minut po 18:00. Niczego szczególnego nie wiedziała. Krajowa Rada Szkół Wyższych zebrała się poprzedniego dnia, ale nie wyciekły żadne informacje. W każdym razie była pewna, że uniwersytetu nie otworzą przed zakończeniem wyborów, a prawdopodobnie dopiero od nowego roku akademickiego.
Powieść Uległość od chwili ukazania się jej na rynku wywołuje emocje i skrajnie odmienne oceny. 3 listopada tego roku w New York Timesie laureatka Nagrody Pulitzera, krytyk literacki Michiko Kakutani, zamieściła dewastującą dla autora recenzję.
Przy końcu tej paskudnej książki Houellebecq każe swojemu narratorowi François wygłosić kąśliwą uwagę pod adresem innego francuskiego pisarza, Huysmansa. Zręczna gadka Huysmansa o rozpuście i rozmiękczaniu wynikała z potrzeby skandalizowania i szokowania burżuazji dla celów swojej popularności. Z całą pewnością w przypadku Houellebecqa jego kontrowersyjność także jest zręcznym ruchem ułatwiającym karierę, pisze Kakutani. Houellebecq jest bigotem i skończonym cynikiem. Jego powieść natomiast wzbudza aplauz tej samej publiczności, która wywindowała do statusu bestsellera książkę innego Francuza, Erika Zemmoura, pod tytułem Francuskie samobójstwo. Książkę, która oskarża o spowodowanie schyłku Francji i utratę jej tożsamości, francuskie liberalne elity i kolejne fale imigracji islamskiej.
Recenzja Kakutani utrzymana jest całkowicie w duchu politycznej, liberalnej poprawności, ale kilka dni później, 8 listopada, pojawiła się także w New York Timesie inna, bardziej wnikliwa recenzja norweskiego pisarza Karla Ove Knausgårdta, w Polsce znanego z 6-tomowej Mojej walki. Recenzję przetłumaczył Marek Malcher.
Jak wiadomo, Uległość po raz pierwszy została opublikowana tego samego dnia, kiedy w czasie ataku na magazyn satyryczny Charlie Hebdo zginęło 12 niewinnych ludzi. Sam Houellebecq był tego tygodnia na pierwszej stronie tego magazynu. A ponieważ kiedyś powiedział w wywiadzie, że islam jest najgłupszą z religii, a także z powodu, że islam odgrywa tak ważną rolę w jego ostatniej książce, jego nazwisko natychmiast zostało powiązane z masakrą. Premier Francji ogłosił, że Michel Houellebecq to nie Francja i że nie jest ona krajem braku tolerancji i nienawiści. Nagle Houellebecq stał się symbolem wszystkiego tego, czym Francja nie jest. W rzeczywistości symbolem wszystkiego tego, co niepożądane. To zaś w sytuacji, gdy zginęli ludzie, wśród nich, jak się później okazało, jeden z jego przyjaciół, sprawiło, że niemożliwe stało się myślenie oddzielnie o nim i o masakrze. Stał się on, przez napisanie tej książki, połączony ściśle z morderstwami, co zostało potwierdzone przez najwyższą władzę. Po pierwsze, zacząłem się zastanawiać, jak musi się z tym czuć Houellebecq, zwykły facet piszący powieści najlepiej jak umie, stając się nagle symbolem zła i najniższych uczuć, i to w czasie kryzysu ogarniającego nie tylko Francję, ale i cały świat. Myślałem w tamtych dniach o tym, w jakim nieludzkim musiał żyć napięciu. A może rację mieli jego krytycy, twierdzący, że jest cynicznym draniem wyszukującym obszary, gdzie można dokonać największych szkód po to tylko, aby uzyskać jak największy rozgłos. Odpowiedź będę musiał znaleźć w powieści, bo w powieści autor się nie ukryje. Po drugie, zacząłem zadawać sobie pytanie, co stało się we Francji w ciągu tych kilkudziesięciu lat od roku 1968, kiedy to aresztowano w czasie majowych rozruchów Sartra, a prezydent de Gaulle kazał go natychmiast wypuścić z deklaracją „Nie aresztuje się Voltaire'a”. Koncepcja roli artysty, pisarza i intelektualisty w społeczeństwie musiała się radykalnie zmienić w ciągu tych 47 lat. Bo przecież z całą pewnością powieść Houellebecqa nie może być tak pełna nietolerancji i nienawiści, aby zasługiwała na wykluczenie z wizji tolerancyjnego społeczeństwa Francji. Z wizji, jaką ma jej premier. Przecież chyba Francja zdolna jest tolerować powieść.
Przeczytam jeszcze jeden fragment recenzji Karla Ove Knausgårdta. W czasie przyjęcia wydawanego przez czasopismo specjalizujące się w XIX-wiecznej literaturze słychać strzały i wybuchy dochodzące z ulicy. I kiedy François spacerem wraca przez miasto, widzi plac de Clichy w płomieniach, wypalone wraki samochodów, szkielet autobusu i ani żywej duszy. Nikt nie wie, co się zdarzy. Nie wiadomo, czy nie wybuchnie wojna domowa. A mimo to w otoczeniu François przeważa słabość i jeżeli jest to w zamierzeniu opis satyryczny, opis klasy beznadziejnie zamkniętej we własnym świadku, to jest on także realistyczny. Albowiem, gdy wyrasta się w pewnej kulturze, wewnątrz pewnego systemu społecznego, na ogół nie do pomyślenia jest, że ta kultura, system może zmienić się tak radykalnie. Małe modyfikacje i poprawki są możliwe. Czasem przy władzy jest prawica, czasem lewica, czasem część władzy dostają zieloni. Lecz całkowity przewrót w ogóle nie jest brany pod uwagę, jest nie do wyobrażenia, a więc nie istnieje. A jednak to właśnie opisuje uległość. Wybory wygrane przez partię muzułmańską, z którą wchodzi w koalicję lewica tylko po to, aby zapobiec przejęciu władzy przez Front Narodowy Marie Le Pen. W rezultacie Francja staje się państwem islamskim, ale może to nie jest tak złe. Może właściwie nic się nie stało, może ludzie są po prostu ludźmi bez względu na to, w co wierzą i jak zdecydują zorganizować sobie społeczeństwo. To na te pytania powieść stara się odpowiedzieć. Książka, gdzie cała ta aksamitna rewolucja widziana jest oczyma François, człowieka, który nie wierzy w nic i który w konsekwencji niczym nie jest związany oprócz dbania o siebie samego i o swoje potrzeby. Bohater w końcu powieści patrzy z optymistyczną nadzieją w przyszłość, na zbliżającą się ceremonię swojej konwersji na islam. Nie dlatego, żeby wolał być muzułmaninem, a nie katolikiem, ale dlatego, że zmiana wiary jest po prostu pragmatyczna.
Ceremonia przejścia na islam będzie bardzo prosta. Prawdopodobnie zostanie zorganizowana w wielkim meczecie Paryża, co dla wszystkich będzie nader praktycznym rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę mój status, weźmie w niej udział rektor lub przynajmniej jeden z jego bliskich współpracowników. Redige oczywiście też się pojawi. Liczba osób towarzyszących nie jest zresztą z góry narzucona. Zapewne będzie też paru zwykłych wiernych, przecież meczet nie zostanie z tej okazji zamknięty. Moją rolą będzie dać świadectwo wobec moich nowych braci muzułmanów, którym stanę się równy przed Bogiem. Kilka miesięcy później znowu zacznę prowadzić zajęcia i oczywiście spotykać studentki. Ładne, nieśmiałe, z zasłoniętymi twarzami. Nie wiem, w jaki sposób informacje o znaczeniu wykładowców krążą wśród studentek, ale krążyły od zawsze i nieuchronnie. Nie sądzę więc, żeby cokolwiek miało się w tym zakresie zmienić. Każda z tych dziewcząt, choćby najładniejsza, będzie szczęśliwa i dumna, jeśli mój wybór padnie właśnie na nią. I będzie się czuła zaszczycona, mogąc dzielić ze mną łoże. Wszystkie będą godne miłości, a ja na pewno zdołam je pokochać.
To były fragmenty powieści Uległość Michela Houellebecqa, które przedstawił Piotr Maciejewski. Spektakl Janusza Wiśniewskiego Arka Noego, Nowy koniec Europy i powieść Michela Houellebecqa Uległość są dowodem na to, że utalentowani, mający odwagę myśleć niezależnie artyści wnikliwiej opisują świat i diagnozują jego choroby. Ale kto by tam słuchał artystów? Za chwilę zapowiedziany reportaż My wszyscy ze Strugarka.
przepraszam, czy panu coś mówi nazwisko Stanisław Strugarek?
No pewno, to wuja Cesiu, no, był. Kiedyś, ja jeszcze miałem radio w domu, kołchoźnik, to były te wywiady, tam godzą w niedzielę zawsze. Stanisław Strugarek, no, on był chyba z Łazarza tutaj.
My wszyscy ze Strugarka. Reportaż Barbary Miczko-Malcher.
On tak pięknie mówił, humorystycznie i tym ludowym takim językiem regionalnym. No, fantastyczny. Taki witalny był i tak pięknie mówił. No.
Był dobry człowiek. Rozweselał ludzi. I pozostał do końca życia w pamięci. Poznaniak i Wielkopolanin tu z Łazarza.
Wiaruchna, kochano, co to się wtedy w Poznaniu nie działo? Zimą 45 roku. Hitlerowskie familie zgolały, gdzie pieprz rośnie, bo już antylerium radziecką dobrze było słychać. Ulica od dworca do samej kapuniery, pamiętacie? Zapchano, że nie było gdzie palca tkać. Ferali z miasta ożmiło. Zaś się zrobiło baży gorąco, jak się zaczęły działania w samym mieście. Ulice cięgim były pod łapszałem, ale co? Ryzyk fizyk. Każdy do swojej chaty wrócą, skąd go szkopy wygnały. Wtedy się zaczło w naszym pomieszkaniu, bo mieszkali na Łazarzu. Więc spolone krewnioki i znajomki, co z podłognia się wydostały, rwali z tobołkami bezcołkie miasto. Gdzie? Do Krzasnego Szczepana.
Redaktor Urszula Lipińska.
Pamiętam go, pamiętam. Byłam wtedy młodą dziennikarką. On już miał pozycję ugruntowaną. Już wiedzieliśmy, kto to jest, jaką się cieszy sławą. Nie tylko zresztą wśród słuchaczy, ale w całym środowisku poznańskim. Także czuliśmy respekt i podziwialiśmy. Wiedzieliśmy, że powinien być naszym wzorem, ale nie dościgłym absolutnie. Popularność jego brała się przede wszystkim z tego, że przybliżał jednak na antenie folklor. Ten żywy folklor, który jeszcze gdzieś tam łapał po najbardziej zapadłych wsiach Wielkopolski. I przy tym miał taki talent, że potrafił mówić gwarą. Gwarą poznańską i gwarą wielkopolską. Miał też nosa. Miał też taki swoisty niuch, który wykorzystywał po to, żeby trafiać na ślady. Jeszcze wtedy, no to było kilkadziesiąt lat temu, jednak na te autentyczne ślady kultury ludowej, które były jeszcze kultywowane. Jeszcze to nie było wszystko skażone tą kulturą miejską, przemysłową i tak dalej. I potem on robił z tego i reportaże, i właśnie przede wszystkim te gawędy, z których był najbardziej znany. I nie chcę powiedzieć, że to było tylko i wyłącznie jego twórczością radiową. Wszystkie te scenki rodzajowe, które przedstawiał, to były z życia wzięte. Właśnie tam, gdzie był, w tym środowisku autentycznym, podsłuchiwał czy rozmawiał z tymi ludźmi i potem to przenosił na antenę. Oczywiście tam po pewnej obróbce, bo antena jednak ma swoje wymogi.
Niedźwiedziem będziesz ty, Jędruś, boś najwyższy. O, masz tu mój stary kłażuch, obróć go włosem na wieś. Aha, na stryszku jest przecież stary łeb kłazy, com go het przed laty wystrugą. Ty, Franuś, będziesz tą kłazą. Będziesz sznurek pociągał, żeby jej pysk ładnie kłapał.
Redaktor Jerzy Frąckowiak.
Ja pamiętam, jak dziś, no, jak Strugarek przyjeżdżał do wsi czy do jakichś powiatów, to było święto. To właśnie ludzie wszystko rzucali na hasło, że Strugarek przyjeżdża na przykład do Ludom, do powiatu obornickiego, to wszyscy rzucali pracę i przychodzili na jego występ.
Nasze dzisiejsze spotkania po pracy rozpocznie orkiestra Mieczysława Paszkieta, wykonując pasodoble.
Stanisław Strugarek. To jest właśnie zdjęcie. Pamiętam, to był jubileuszowy koncert Marii Koterskiej w naszym ogródku radiowym przy ulicy Berwińskiego. I to jest fotografia jakaś taka okolicznościowa. Są tu pracownicy programowi spikerzy, ludzie administracji, techniki. No, wielcy tutaj ludzie są, bo i pan profesor Alajewski, jest tu pan profesor Stuligrosz, który był kierownikiem redakcji muzycznej, Zygmunt Malik, Henryk Drygalski, wybitna postać rozgłośni poznańskiej, reżyser, bardzo serdeczny kolega, Jerzy Geisler, Zygmunt Kuczyński, ludzie, którzy wnieśli bardzo dużo, gdy chodzi o historię, o rozgłośnię poznańską.
Redaktor Stanisław Strugarek pracował głównie poza redakcją. Miał redakcję, która się nazywa Redakcja Programów Regionalnych, ale w tej redakcji rzadko siedział, dlatego że, jak już wspominałam, wyjeżdżał rano w teren i wracał tam o różnych porach i w zasadzie rzadko widywaliśmy go, tak na korytarzu, gdzieś tam w przejściu, w przelocie. Ale jak się udało go spotkać gdzieś na odcinku Strusia 10, Berwińskiego 5, to ja sobie dokładnie przypominam te jego ukłony. Zdejmował kapelusz i ten kapelusz sięgał prawie ziemi. No, to było też trochę żartobliwe, ale przy okazji zawsze w kąciku jego ust ten jakiś uśmieszek jednak się pojawiał, a w oczach za okularów też ten błysk takiej życzliwości, takiego właściwie przyzwolenia jakby na bliższy kontakt, ale dla nas on był autorytetem i staraliśmy się ten dystans utrzymać z powodu czystej nieśmiałości.
Taśmoteka.
Dzień dobry, pani Agatko. Szukam nagrań Strugarka.
Pan Strugarek. Bardzo proszę.
Co nam wyskoczyło?
Mamy tutaj kawiarnię pod uśmiechem.
Strugarek, Młodziejowski, Żakowski, Łagoda, Nowak. Wspomnienia o przedwojennym harcerstwie.
Tak. Tutaj wszystko się ustawia według nazwisk. I jest następny Stanisław Strugarek. Głosy i ludzie.
To są wspomnienia dotyczące powojennych losów Radia Poznańskiego, rozgłośni poznańskiej.
Tutaj mamy jakieś wspomnienie, słuchowisko.
A to dotyczy teatru.
To tak.
Wspomnienia przyjaciół, o kampanii wrześniowej, wspomnienia o Witoldzie Noskowskim, o księdzu Gieburowskim, o Stefanie Balickim, wspomnienia o geologu, profesorze Stanisławie Pawłowskim, o ich śmierci w Forcie VII. Bardzo dużo jest tego rodzaju zapisów dźwiękowych, których autorem, czy współautorem jest Stanisław Strugarek. Co tutaj jest?
Tutaj mamy wspomnienia z Oflagu. Jeńców wojennych z Oflagu 2C w Czwoldenbergu.
Chciałbym wam przypomnieć taką naszą wspólną, zbiorową złudę, zbiorowe marzenie. Przypomnijcie sobie, że każdego roku życzyliśmy sobie na Sylwestra i na Nowy Rok, że to już jest ostatni rok. Tak. I przypomnijcie sobie rewie nasze obozowe. Pamiętacie, Kazio Rudzki i Bodzio Neumann byli konferencjerami. No, mówiło się tam również, prawda, niekiedy w tych rewiach. I pamiętam, że każdą rewię kończyliśmy zawsze piosenką nadziei na następny rok. Po kolei witaliśmy ten nadchodzący rok jako ten rok wyzwolenia. A więc 40, 41, 2 i tak dalej. I finał śpiewaliśmy, koledzy, wszyscy pamiętacie te finały.
No, Jurku,
Jurku, podaj będziemy tylko zaśpiewać. Po kolei, rok po roku będziemy nasze finały tutaj przypominali. Tej rewi, proszę.
Weźmy w płuca oddech szerszy, niech żyje 41. Weźmy w płuca oddech długi, niech żyje 42. Niech nam w płuca oddech wleci, niech żyje 43. Weźmy w płuca oddech zwarty, niech żyje 44. Już zasłane wszystkie kąty, czeka nas 45.
I na tym roku pomyliliśmy się.
Andrzej Strugarek.
Ojciec w Oldenbergu spotkał się z Rudzkim. Tak, i tam robili teatr. Ja wiem, że ojciec się specjalizował, nie wiem dlaczego, w Teatrze Kukiełek. Rudzki robił zwykły teatr, a ojciec robił Teatr Kukiełek. Po wojnie był emocjonalnie bardzo związany z Teatrem Kukiełek, którego już nie ma, nie istnieje. Pamiętam, dyrektorką była pani Halina Lubicz, potem pan Marian Paluchowski.
Który też był w Oflagu.
Też był w Oflagu. I do czego zmierzam? Po prostu zainteresowania teatralne potem ojciec realizował jako konferansjer i jako humorysta, satyryk, odtwórca swoich własnych monologów, które wydane w formie książkowej nie są tym, czym były wydane w formie dźwiękowej przez ojca przed mikrofonem na estradzie.
Agata, pamiętasz, z jakim kłopotem się pobieraliśmy? Ojce twoi nie chcieli mi cię dać, bom był za biedny. Nieraz w cichości sobie zaśpiewałem. Głostyńskie zegary smutno biją. Głostyńskie zegary smutno biją, bo mi odmawiają, bo mi odmawiają moją miłą. Pamiętasz, mama?
On był mistrzem, właściwie Strugarek był mistrzem tej gwary poznańskiej. On różne narzecza znał, różne regiony, bo i specyfikę mają tak, i kościańskie, i szamotulskie, i inaczej w Jarocinie mówią, a i Strugarek właśnie potrafił te wszystkie regiony jakoś tak wydobywać i naśladować, jednocześnie przedstawiać w radiu. Wtedy w latach 50., 60. to było bardzo, jeszcze wcześniejszych, to było bardzo wartościowe.
Z tego, co mnie wiadomo, ojciec mojego ojca przywędrował do Poznania jako bezrobotny rolnik, mając na plecach łopatę jako źródło ewentualnego utrzymania w Poznaniu. Zaczynał jako prosty robotnik, skończył jako kierownik portu rzecznego na Warcie. Do tego stopnia był cenionym pracownikiem, że kiedy Niemcy zajęli Poznań, ściągnięto go do pracy, oczywiście przymusowej, dlatego że jak nikt znał się na sprawach związanych z przeładunkami i funkcjonowaniem tego portu.
Krystyna Strugarek-Młodzikowska.
Mnie się zawsze pytali, a to od tego Strugarka? Taki był wtedy popularny. Przecież gdzie się człowiek ruszył i podał nazwisko, to już od razu wiadomo było, że z tym z radia.
Tak. No, tak. Ale tu ma pani piękną kolekcję zdjęć na pianinie.
Wie pani co, to jest moje trochę hobby, że tak powiem. Zrobiłam drzewo genealogiczne, właśnie przygotowałam dla pani.
Kapitalny.
To jest mój ojciec. Najstarszy to jest ten Wacław. To jest Henryk. To jest Stanisław, jako młody. To jest Antoni, a to jest Marta. Cała rodzinka.
Po
I to było
rodzice.
Robione, tak, to dziadek i babcia. Dziadkowie też mieszkali Lodowa 3, tylko pod stryjem. Na pierwszym piętrze, a stryj mieszkał na drugim piętrze.
A pamięta pani z dzieciństwa jakieś spotkania ze stryjem?
No pamiętam przecież dużo, ale on zawsze to tak, jak były spotkania rodzinne, to zawsze stryjek wpadał na kilka minut i mówił: bardzo was przepraszam, ale mam nagrania. Była sama stryjna i... No on tylko wpadał, przywitał się i zmykał. No.
Jaka była pani Strugarkowa?
Bardzo miła, inteligentna, wykształcona kobieta, piękna, naprawdę piękna była. Pochodziła z Krakowa, z domu Prus-Mierzwińska. Jej ojciec był profesorem matematyki. Po wojnie przenieśli się tutaj do Poznania, nie wiem z jakiego powodu. Te więzy rodzinne były zachowywane. W każdym razie imieniny dziadków, no to już musowo była cała rodzina. Na Elżbiety i na Walentego.
Kim był dla pana ojciec? No,
przede wszystkim ojcem. No i drogowskazem, dlatego że to dzięki niemu rozpocząłem studia polonistyczne i dzięki niemu zamieniłem je na historię sztuki, którą skończyłem na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To ojciec zachęcał właśnie do pogłębiania wiadomości z dziedziny sztuki. Mama malowała w wolnych chwilach, zajmowała się literaturą, zajmowała się poezją. W czasie wojny prowadziła tajne komplety nauczania młodzieży właśnie języka polskiego.
Jakim byli małżeństwem?
Sądzę, że dobranym, wzajemnie się uzupełniającym. Ojciec ze względu na prowadzoną działalność koncertową nie zawsze był aniołem w domu. Po prostu był taki okres, kiedy to co tydzień odbywały się koncerty w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Ojciec tam prowadził konferencjerkę oraz zobowiązał się do wygłaszania, proszę zwrócić uwagę, raz w tygodniu, czyli 4 razy w miesiącu, nowego monologu. No i nadchodził poniedziałek, ojciec siadał, potem wtorek, ojciec siadał, potem środa i nic, nie było pomysłu. A na piątek i sobotę musiał być nowy monolog. No i wtedy mama łagodziła sytuację. Jakoś ojciec zawsze wybrnął, napisał ten monolog, ale jak ciężkim kosztem psychicznym to było obciążone, to tylko my domownicy o tym wiedzieliśmy, dlatego że na zewnątrz uśmiechnięty, tryskający dowcipem wuja Ceśku, czyli w swoim czasie chyba najsłynniejszy konferencjer poznański.
Pewnego ranka Wojciechowa zaczaiła się za firanką i podglądnęła męża. Rzeczywiście pokręcił się przy ulu, potem schylił się nad ogromną dynią, wydobył butelkę i zdrowo sobie pociągnął raz, drugi i trzeci. Wojciechowa na to tylko czekała. Skoro chłop pojechał do szamotu, poszła do ogrodu i wyjęła z dyni butelczynę. Pomagała jej matka, która aż w dłonie klasnęła.
To ci mądrala, berbele sobie chował w korbolu i patrz, jak ładnie okienko wystrugą. Ale czkaj, łochlapusie, odechce ci się.
Obie kobiety wlały do butelki odwar z kopytnika. To nazwa zioła lekarskiego. A Wojciechowa dosypała jeszcze na dodatek sporą szczyptę mielonego pieprzu. Moż, Pitro, aż ci się odechce. Na drugi dzień rano Wojciech jak zwykle poszedł do ula. Obie kobiety, jak gdyby nigdy nic, krzątali się w kuchni, drogą szło paru sąsiadów na zebranie do sołtysa, gdy nagle z sadu doleciał krzyk przerażenia Wojciecha.
Wojo Boga, płoni mnie pietrze, matka, babusia, podoktora, ratujcie, bo umrę!
Sąsiedzi przystanęli, powychodzili ludzie, Wojciechowa niby strasznie przerażona wybiegła przed dom.
A ty co ci się stało? Boli mnie pietrze w garle, trucizna, ktoś mnie otruł!
Jak, gdzie, kiedy? Pytali sąsiedzi.
Redaktor Jerzy Frąckowiak.
On miał ogromne grono słuchaczy. Podnosił te życiowe sprawy, które były aktualne wśród ludzi Wielkopolski.
Redaktor Urszula Lipińska.
Należał do pierwszego powojennego pokolenia radiowców poznańskich, a w kolejności historycznej do drugiego pokolenia, no bo wiadomo, Polskie Radio Poznań istnieje od 1927 roku. Przerwa wojenna i potem my, ja też nawiasem mówiąc, należę do tego drugiego pokolenia, a pierwszego powojennego. Niestety umarł bardzo wcześnie, no i jak to zwykle bywa, znajdują się potem naśladowcy. Lepsi czy gorsi, moim zdaniem gorsi niż lepsi, ponieważ to, co robił Stanisław Strugarek, było nie do naśladowania, nie do powtórzenia i nie do odtworzenia w żadnej innej formie i przez nikogo innego, tylko mógł to robić Stanisław Strugarek.
Stary Marek? Stary Marek to był ten, co ten rower, to z Łazarza, a czemu tamten stoi tam na półwiejski, to ją nie wiem. A to były takie ta eka małeka, tutaj w parku, to tam jeszcze co nie jest. W parku Kasprzaka, tym Wilsona była taka młodzieżowa banda. Eka małeka, mówili na to. Małeckiego tutaj.
Jacek Hałasik.
Na Łazarzu, na rynku łazarskim spędziłem dzieciństwo, wracam myślą do tych lat. Im więcej lat przybywa, tym coraz częściej człowiek wraca pamięcią do tamtych sielskich, anielskich lat. Tak, już uprzedzę cię, o Stanisława Strugarka chcesz zapytać. Tak, Stanisław Strugarek z tej samej eki, chociaż podobno on z początku mieszkał nad Wartą, gdzieś Szyperska ulica mi się kojarzy, tak? Ale kiedy przyszedłem do radia pracować w 1964 roku, to dwóch ludzi znałem. To był Edmund Pacholski i Stanisław Strugarek. Już w 1965 Stanisław Strugarek zmarł w młodym wieku, nie mając nawet 60 lat. Ale bardzo mile te czasy wspominam, bo kiedy się zgadałem ze Stanisławem Strugarkiem, że go widuję, że przechodzi przez rynek łazarski, że to kiedy parę razy się odezwałem tym łazarskim językiem, no to jakoś tak przypadłem do gustu pewno panu Stanisławowi, że nagrywałem kilka audycji tych jego gawęd mówionych gwarą poznańską. Także to sobie bardzo cenię i będę cenił tak długo, jak będę żył.
W twoim domu mówiło się o Strugarku?
Oczywiście, w moim domu się słuchało Stanisława Strugarka i słuchało się nie tylko przez radio Pionier, marki Pionier, ale także chodziło się na spacery do parku Wilsona, gdzie Stanisław Strugarek był konferencjerem. I teraz zobacz, Baśka, chodzi taki mały Jacek Hałasik, trzymany za rękę przez ojca, jest koncert parku Wilsona, konferencjerkę prowadzi Stanisław Strugarek. Przez myśl mi nie przyszło, że przyjdą takie czasy, koniec XX wieku, przełom XX, XXI, gdzie ja stanę też na tej estradzie i też będę jeden, drugi, trzeci, któryś tam koncert prowadził. Także to jest jakieś zamknięcie.
Wychodzi na to, że byłeś pilnym uczniem.
Że podsłuchiwałem. Ja ci coś powiem. W moim domu mówiło się gwarą poznańską, szczególnie ojciec. Szczególnie ojciec nazywał rzeczy w gwarze poznańskiej, ale powiem ci tak, to było w ten sposób. Ponieważ mój ojciec był wykształconym rzemieślnikiem w dobrej przedwojennej szkole, wykształcony jeszcze poza tym muzyk, to ojciec mówił tak, podaj mi ten śrubsztok, ale jak pracował w zakładach naprawczych taboru kolejowego i przychodzili uczniowie, dostawał uczniów w zawodzie, to wtedy mówił oczywiście i madło. Nie mówił śrubokręt, tylko mówił śrubociąg, prawda? Ale do tamtych uczniów zawsze mówił śrubokręt. Ale melodia języka była absolutnie poznańska. Ja już teraz coraz rzadziej taką melodię słyszę.
Tego pierwszego Strugarka nie pamiętam.
Kiedyś on przecież był taki popularny, nie? No, był popularny i teraz kto go zastępuje?
Co? No są tacy, którzy zastępują.
Ale tak jak on, to już nie. Pamiętam go. Był powszechnie znany, lubiany, bo on jeszcze kiedyś występował w tych latach 60. też w parku Wilsona, nie? Tylko tak się trochę liczył ze słowami, nie? Bo wie pani, w tych latach, nie? No, ale bardzo, bardzo na poziomie facet. Bardzo na poziomie.
Juliusz Kubel, twórca blubrów Starego Marycha, o Stanisławie Strugarku.
Trzeba pamiętać, że też był nauczycielem. I w związku z tym być może właśnie gawęda, która jest formą wypowiedzi perswazyjną, tak mu bardzo przypadła do gustu. Ta forma wypowiedzi, kiedy coś tam zakładał, że do jakiejś puenty dojdzie, do niej dochodził i z tego miała płynąć jakaś nauka. No, tak mniej więcej gawędy się konstruuje. Ale to, jak powiadam, pewnie również z tego zamiłowania nauczycielskiego. Stanisław Strugarek na pewno w swoim czasie, kiedy tutaj żył i pracował w Polskim Radio, był w piekielnie trudnej sytuacji, bo wszyscy, którzy wtedy tutaj pracowali, no może nie wszyscy, ale ci, którzy mieli w głowie cokolwiek innego poza tym, co się w polityce działo, no byli w niezłych opałach, bo trzeba było lawirować, żeby chociażby zrobić audycję przyjemną, miłą, wesołą. Nie było tak prosto, bo wiadomo, że nawet satyrą starała się partia kierować, mówić, dyktować warunki, z czego wolno się śmiać, a z czego nie wolno i tak dalej. Tymczasem Strugarek swoimi gawędami wprowadzał żart obyczajowy. tego prawie nigdzie się nie stosowało po wojnie, żeby śmiać się z codzienności swojej, prawda, żeby śmiać się z tych trudności, na które wszyscy narzekają, tam z kolejek, z jakichś ograniczeń i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie rzeczywiście te dowcipy tego typu się u niego pojawiały i to była cudowna odtrutka, to był oddech dla słuchaczy, dlatego go tak kochali. Podobnie się potem działo też ze Starym Marychem, ponieważ czas, kiedy powstawały pierwsze gawędy, był bardzo ciężki w Polsce. Pamiętam, że to były przecież pierwsze lata 80. Więc ludzie szukali oddechu, jakiejś pogody, jakiejś nadziei. I Strugarek tutaj sobie znakomicie radził. Także jeśli w tej chwili zachowały się takie materiały, w których pojawia się, ktoś powiedziałby, tania agitka, że czemuś służy, że tej władzy pomaga, no to pewnie jakąś daninę musiał zapłacić. No, ja mogę tylko tak się domyślać. Natomiast jeśli obok tego robił znakomite rzeczy humorystyczne i świetne literackie audycje, to znaczy, że umiał godzić jedno z drugim. Nie tylko umiał, ale chciał to robić. Co się nie trafiało zbyt często w tamtych czasach, więc tu wielkie pochylenie czoła przed Strugarkiem.
Jacek Hałasik.
My wszyscy ze Stanisława Strugarka.
Starych nie ma chata wolna, łebedzie bal, łebedzie bal, łebedzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal.
Krzysztof Jaślar.
Legenda Stanisława Strugarka w Poznaniu była bardzo głośna.
I podtrzymaliście ją, panowie?
W jakimś sensie tak. To znaczy myśmy nawiązywali do Gwary Poznańskiej, no nie tylko w nazwie, ale również nawiązaliśmy w tytule pierwszego programu Czemu nie ma Rzymu, jak również Józef Żużu Zembrzuski mówił również gwarą taki swój monolog. Ponieważ to się bardzo podobało, zaprosiliśmy do drugiego programu, o ile pamiętam, do drugiego programu Kabaretu Tej, czyli do programu Wizyta i Kwita, świetnego poznańskiego aktora, niestety nieżyjącego już, pana Mariana Pogasza, który no fantastycznie mówił monologi Stanisława Strugarka. Ten taki bodaj 10- czy 12-minutowy monolog cieszył się bardzo żywym przyjęciem publiczności. Zresztą był przedstawiany tuż przed finałem, a przed finałem pomieszcza się w programie kabaretowym zwykle najsilniejsze tak zwane numery.
Powiem wam, jak to wygląda przed południem, kiedy się trzy lekaturki zejdą przy angielce. Kosz do skopyścią przy swoim gorku waży jedzę dla starego i dziecioków. Kosz do uwoża, żeby jej gorki stały na najlepszym miejscu na blasze. A niech ino, któro drugi smyknie zdziebko patelnią albo gornyszek, zaro wybucho chór na powieszane głosy. Gdzieś się pani Sadko ze swoją patelnią? Nie widzi pani, że obie fajerki są zajęte ślepo czy co? Niech się pani nie narywa, już od rana bez ściany zapowiedziałam całemu pomieszkaniu, że stawią dziś gornek na największy otwór, gości na wieczór mam. Nagle wyrywa się trzecia sąsiadka i nie wiadomo do której mówi, niech się pani znosi z tą cebulą i czosnkiem od mojej leguminy, bo wyćpię oknem na podwórko. Ino, paniusia, spróbuj. W tej chwili gichnę całki rosół z włoszczyzną na tę wieczną ondulację, że farbę puści i siwizna wyjdzie na wierzch.
Ten sam aktor, Marian Pogasz, który występował gościnnie w Kabarecie Tej, przeniósł się na kilkanaście lat gościnnych występów do Radia Merkury. Wygłaszając monologi Starego Marycha, fikcyjnej postaci stworzonej przez Juliusza Kubla, bawił co niedzielę poznaniaków. I poznaniacy do tego stopnia go polubili, że postawili mu w 2001 roku pomnik. Pomnik Starego Marycha. Zbiegło się to wówczas z 90. rocznicą urodzin Stanisława Strugarka.
Pomnik, który właściwie przedstawia Starego Marycha tak, jak sobie go wyobrażali poznaniacy. Natomiast de facto dla mnie jest jedynym na świecie pomnikiem gwary. Gwary poznańskiej, tego, jeśli ten Everyman tam stoi, poznański, i on budzi pewne emocje, każdy do niego inaczej się odnosi, no to jest ta forma przetrwania. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że gwary nie da się nauczyć. Albo się ją mówi od dzieciństwa, albo się nie mówi. Że można nauczyć się w przybliżeniu, na przykład z taśmy, z płyty, przez powtarzanie, natomiast takiego naturalnego zaśpiewu, intonacji, pewnych tam cech innych językowych. Nie chcę tutaj się wymądrzać, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Trzeba tym językiem mówić od dzieciństwa i w tej chwili no, to pokolenie, które tak mówiło, no, odchodzi. W związku z tym, jeśli udało się bardzo niewiele zachować ze twórczości Stanisława Strugarka i tej Gwarowej i innej, jeśli udało się zachować nagrania starego Marycha, jeśli jakieś książki są, nagrania, to dobrze, dlatego że to jest jedyna forma przetrwania.
Co zawdzięczasz Stanisławowi Strugarkowi?
Strugarek we mnie rozbudził przede wszystkim ochotę posługiwania się gwarą, a poza tym, nie bójmy się tego wielkiego słowa, miłość do gwary, bo tą gwarę trzeba kochać. Ona ma pewne takie cechy, które powodują, że poznaniacy się trochę tej gwary wstydzą, dlatego że ona jest taka pogrubiająca. Ona wydaje się, jeśli ktoś tego nie pokocha i nie lubi, grubiańska, prostacka. Przez fonetykę i przez słownictwo. Mnie kiedyś poprosił ktoś o przetłumaczenie fragmentów Biblii, no bo wiadomo, że i górale, i Ślązacy tłumaczyli. Nie da się na język wielkopolski jego przetłumaczyć, bo to natychmiast wydaje się profanacją. Taka jest ta nasza gwara. Ona jest piękna i przebogata, o czym wiem również dzięki Stanisławowi Strugarkowi, ale ma te cechy, o których mówię. Trzeba pokochać tę gwarę. Stanisław Strugarek był tym, który podobnie jak ja, może jeszcze wielu poznaniaków, kocha to miasto bezwarunkowo. Cokolwiek się będzie tu działo, to jest moje miasto i to jest mój język i to jest swego rodzaju fanatyzm z mojej strony. Myślę, że zaszczepił we mnie to Stanisław Strugarek.
Był to reportaż Barbary Miczko-Malcher, My wszyscy ze Strugarka. Realizacja dźwiękowa Ryszarda Wojtowicza.